Dobre Kościele, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, że mam dzisiaj ten przywilej, tę sposobność, żeby podzielić się Bożym Słowem. Tak jak pastor już wspomniał, istotnie jesteśmy z Rybnika, chociaż teraz w zasadzie ciężko to określić, skąd jesteśmy, bo jesteśmy w takim okresie przejściowym. I wiecie, jak przyjeżdżają goście gdzieś tam z daleka, to zawsze mówią, z jak daleka przyjechali i to jest takie fajne, że oni przyjechali tak z daleka. Ja dzisiaj przyjechałem z Zamarsk i to jest w zasadzie rzut beretem, jak ktoś ma dobry wymach. Ale generalnie istotnie pochodzę z Rybnika, a za niedługo przeprowadzamy się z żoną do Golasowic, więc też niedaleko, gdzieś tam Pan Bóg nas pokierował pomiędzy tą stroną rybnicką i pomiędzy tą stroną cieszyńską, Śląska Cieszyńskiego. Jesteśmy gdzieś tam pośrodku. Ja mam dla tego zboru szczególny sentyment, dlatego że to tutaj znalazłem moją piękną, wspaniałą żonę Karolinę. I pomimo tego, że nie byłem tutaj bardzo wiele razy, to zawsze gdzieś tam będę kojarzył tą społeczność z tym, że wydała mi żonę. Więc na pewno jest to dla mnie coś, co noszę głęboko w sercu, więc tym bardziej jestem bardzo Panu Bogu wdzięczny, że mogę tutaj stać, że mogę podzielić się pewnym słowem zachęty. I wierzę w to, że będziecie jako Kościół również temu błogosławieni. Chciałbym w zasadzie dzisiaj podzielić się czymś, czego przez lata, mogę powiedzieć z perspektywy czasu, mi osobiście brakowało. Mianowicie chciałem podzielić się słowem na temat wizji, która daje życie. Wiem, że to jest temat, który może być postrzegany bardzo, bardzo uniwersalnie, natomiast chciałbym dzisiaj spojrzeć z konkretnej perspektywy na temat właśnie wizji, na temat naszego patrzenia. Samo słowo wizja generalnie może nam się kojarzyć z takim doznaniem duchowym, dla niektórych może wręcz takim mistycznym, w którym to jakaś rzeczywistość duchowa nagle zaczyna nam się objawiać i jest to takie doświadczenie bardzo, bardzo duchowe. I ja dzisiaj nie chcę wchodzić na tą stronę taką proroczą słowa wizja. Nie chcę dotykać tej definicji, chciałbym się zwrócić ku definicji, która mówi bardziej o perspektywie, którą nosimy, o naszym postrzeganiu rzeczywistości, o naszym światopoglądzie. Więc na czym wizja polega i dlaczego jest tak ważna i jak definicję wizji kreuje nam narracja biblijna, na tym właśnie chciałbym się dzisiaj skupić i podzielić się właśnie takim słowem zachęty. I teraz, żeby w ogóle zacząć ten temat, pomyślałem, że warto by było sięgnąć do pierwszej księgi w Biblii, czyli do Księgi Rodzaju, czy też pierwszej księgi Mojżeszowej. Historia jest nam bardzo dobrze znana, jest opowiadana w zasadzie od samego początku na szkółkach niedzielnych, w kościołach dziecięcych i tak dalej, kiedy to wąż przychodzi, aby kusić ludzi, aby kusić Ewę i kiedy zaczyna tak naprawdę gdzieś tam jątrzyć w jej głowie, zaczyna zatruwać jej umysł, zaczyna przez kłamstwo na nią wpływać. I spotykamy się z tą historią w pierwszej Mojżeszowej w rozdziale trzecim, kiedy to w szóstym wersecie czytamy następujące słowa. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. I jak mówię, historia jest na pewno bardzo dobrze znana. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak wielkie znaczenie w tej historii odgrywa to, na co patrzymy i jak to się w ogóle dzieje, że nasza uwaga jest przez coś przykuwana. Tutaj w tej historii widzimy węża, który przychodzi i zauważcie, że on nie zwraca jej uwagi na sam owoc. On zatruwa ją kłamstwem, on podaje jej kłamstwa, on buduje pewnego rodzaju przesłanie, na podstawie którego ona zaczyna patrzeć na owoc, o którym Bóg mówi, żeby nie jedli z tego drzewa, nie jedli owocu z tego drzewa, ponieważ na pewno umrą. Więc on tak naprawdę pozwala jej w tym procesie podjąć decyzję samej. Tak jak my mamy wolną wolę i możemy podejmować decyzję, tak właśnie w tym wypadku również ten proces wygląda tak samo. Diabeł zaczyna zatruwać jej umysł przez kłamstwo, przez pewnego rodzaju przesłanie. Ktoś mógłby się pokusić o stwierdzenie, że to jest antygłoszenie. Tak jak głoszenie Bożego Słowa jest głoszeniem prawdy Bożej, tak to, co robi tutaj szatan, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa, to jest przykład antygłoszenia, to jest przeciwność tego, co pokazuje nam Bóg w swoim słowie, abyśmy karmili się prawdą i abyśmy wzrastali. Diabeł używa tego samego procesu. I jak zauważymy sobie, to również miało miejsce w przypadku, kiedy szatan kusił Jezusa na pustyni. On przyszedł do Niego i był przygotowany, żeby Go zatruwać kłamstwem. I co więcej, on do takiego stopnia manipulował słowem, że powoływał się na fragmenty z Biblii. Dla niego to nie był problem, żeby wziąć fragment z Biblii i cytować go przed autorem Biblii. To nie był dla niego żaden problem. I w przypadku kuszenia Adama i Ewy, ten proces, ten model jest właśnie taki sam. Wąż bierze to, co powiedział Bóg, przekręca to, podaje to Adamowi i Ewie i w szczególności w tej historii skupi się na Ewie, w rezultacie czego ona zaczyna na coś patrzeć. I ona dostrzega to, na co wąż zwraca jej uwagę przez to kłamstwo. Czyli tutaj widzimy, że to, co my oglądamy, to, co możemy nazwać naszą wizją, naszą perspektywą, pewnego rodzaju objawieniem, w którym chodzimy, jest nakreślone przez to, czego i kogo słuchamy. To nie zaczyna się od samego patrzenia w sobie, ale zaczyna się od słuchania, od przyjmowania informacji. Myślę, że jest to szczególnie ważne dla nas w XXI wieku, który to czas, w którym jesteśmy, jest określany przez wielu naukowców jako czas przesytu informacyjnego, gdzie jest nadmiar informacji, gdzie jesteśmy zasypywani informacjami z każdej strony. Nawet jak jeżdżę po pięknym Cieszynie, reklam na temat wszystkiego jest pełno i są wszędzie. Po to, żeby zwrócić twoją uwagę, żeby przykuć ją, żeby coś, o czym nie myślałeś, nie myślałaś wcześniej, nagle przez to, co widzisz, żebyście doszli do wniosku, okej, potrzebuję tego. No, tak działa reklama. Coś, czego nie potrzebujesz na podstawie reklamy, nagle staje się czymś, czego potrzebujesz. I w ten sposób właśnie jesteśmy bombardowani masą informacji, masą, zalewem informacji po to, żeby to kształtowało nasz światopogląd. Co jest w tym najgorsze, to myślę, że często dzieje się to w sposób bardzo pasywny. Czyli my nawet nie jesteśmy świadomi tego, że zostajemy ofiarami pewnego rodzaju indoktrynacji z każdej strony. Że to przesłanie, które być może pozornie wygląda niewinnie, być może pozornie wygląda jako nieistotne, to tylko reklamy, to tylko seriale, to tylko filmy, to tylko gazety, to tylko artykuły, to tylko. Być może to wygląda właśnie pozornie, ale w gruncie rzeczy strategią świata i księcia tego świata jest właśnie to, aby na podstawie przekazywanych informacji ukształtować naszą wizję, która będzie to alternatywną wizją względem tego, co nakreśla Bóg przez prawdę swojego słowa w Jezusie Chrystusie. Abyśmy w ten sposób podejmowali nasze decyzje. I właśnie w gruncie rzeczy ta historia też pokazuje nam dokładnie ten model, w którym najpierw kłamstwo, później wizja, a następnie konkretne działanie, które się formuje przez tą wizję. Więc na początku było kłamstwo, ono ukształtowało pewnego rodzaju perspektywę Ewy, na podstawie której ona decyduje się sięgnąć po owoc i zerwać go i jeść i następnie daje go Adamowi. Więc tak naprawdę tutaj działanie, konkretny uczynek pewnego rodzaju, no, nazwijmy to po imieniu, grzech w tym wypadku, on jest następstwem całego tego procesu. On jest rezultatem tego, co go poprzedzało. Dlatego wizja będzie tak ważna, dlatego to, w jaki sposób patrzymy, to, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość, to, w jaki sposób przyjmujemy pewnego rodzaju system wartości, jest tak ważne. Chciałbym tutaj powołać się na kolejny fragment, również jeszcze będąc przy Starym Testamencie. Księga Przysłów, 29 rozdział, werset 18. Słowo mówi tak: gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki. Kolejny raz widać bardzo dobrze ten model, że objawienie, bo tutaj tak nazwane jest to słowo i w Starym Testamencie ono będzie również używane jako proroctwo, ono będzie właśnie używane jako pewnego rodzaju wizja. I tutaj jest konkretne słowo na polski przetłumaczone jako objawienie. Prawdopodobnie w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej tam będzie właśnie słowo proroctwo, gdzie nie ma proroctwa, tam lud się rozprzęga. W każdym razie wierzę, że to słowo w swojej prostocie jest jednocześnie niesamowicie głębokie. Dlatego, że ono nam pokazuje, że objawienie jest zbudowane na nauce. I że przyjmowanie Bożej nauki jako Bożych dróg określa, formułuje nasze objawienie, w rezultacie czego nasze życie jest błogosławione. Ludzie patrząc na nas mogą widzieć Boże błogosławieństwo i przez to my oddajemy chwałę Bogu, który jest w niebie. Więc więcej, objawienie tutaj jest postrzegane jako forma spoiwa. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga, rozprasza się. Czyli jeżeli Kościół, patrząc po gdzieś tam naszej rzeczywistości, w której się obracamy, zarówno lokalnej, ale również myślę, że globalnej jak najbardziej, jeżeli my podzielamy to samo objawienie, to ono będzie pewnego rodzaju formą spoiwa, czymś, co łączy elementy. Myślę, że te sytuacje są generalnie znane każdemu kościołowi, każdej lokalnej społeczności, mianowicie chyba każdy kościół, jak nie to większość, nie chcąc generalizować, będzie podzielony na osoby, które są bardziej zaangażowane, które wydają się być bardziej rozpalone dla Pana Boga, które wydają się być bardziej zaangażowane, pełne pasji, gotowe do służby. Dzwonisz do takiej osoby, żeby powiedzieć, że jest potrzebna, ona się tam nie pyta w ogóle po co, tylko kiedy i gdzie. Tak? Są takie osoby, które są zawsze gotowe do służby, pełne pasji, pełne oddania i z drugiej strony mamy osoby, które są, powiedzmy, w procesie jeszcze. Mamy osoby, które nie wydają się być zaangażowane, nie wydają się być gdzieś tam zainteresowane, nieraz by się wydawało. Taki ja sprzed 10 lat, powiedzmy, dajmy na to. I taki ja sprzed 10 lat, generalnie jak spojrzysz na niego, to zastanawiasz się, o co z nim chodzi. Chłop na pewno nie chce być w kościele. Nie wiadomo w ogóle, po co przychodzi i w zasadzie jaki jest cel w ogóle jego bycia w kościele. Więc ja generalnie jeszcze 10-15 lat temu, powiedzmy, byłem narzędziem w Bożym ręku do testowania moich liderów młodzieżowych, do testowania moich liderów uwielbienia z całą pewnością. Dlatego, że moje życie wtedy to było życie, w którym ja, będąc częścią społeczności, w ciele, nie byłem częścią społeczności w moim sercu, w moim zaangażowaniu. Znaczy przychodziłem, nawet byłem częścią uwielbienia, natomiast na pewno było to dalekie od takiego czynnego zaangażowania się w sprawy Boże. I na szczęście, dzięki Bogu, ten czas próby dla moich liderów i dla właśnie liderów młodzieżowych i uwielbienia się okazał gdzieś tam szczęśliwy koniec się ukazał temu. Dlatego, że ich cierpliwość ostatecznie pokazała to, że ten miecz Bożego Słowa się przebił przez moje zatwardziałe serce. Mniejsza o to, każdy kościół gdzieś tam się zmaga z tym. Na pewno najlepiej będą o tym wiedzieć liderzy służb, gdzie trzeba ludzi niemalże za ucho ciągnąć, żeby coś zrobili czasami, żeby gdzieś tam ich popchać do tego, żeby przyjść prędzej, coś przygotować, potem posprzątać. No, spójrzmy prawdzie w oczy, czasami tak jest. Co natomiast będzie definiowało jedną i drugą grupę ludzi? Innymi słowy, co będzie odróżniało tych, którzy są, powiedzmy, zaangażowani, tych, którzy są bardziej oddani, pełni pasji względem tych, którzy wydają się być jeszcze w tym procesie? No to właśnie będzie objawienie. To właśnie będzie wizja. Dlatego, że ona formułuje pewnego rodzaju system wartości, na podstawie którego my podejmujemy pewne działania. My bardzo często próbujemy wpłynąć na nas, na Kościół, na ludzi wokół, koncentrując się na ich działaniach. Przestań robić to, zacznij robić to, bo tak jest, bo my doszliśmy do takiego porozumienia, bo tak powinno się robić, bo taka jest nasza kultura i tak dalej. Tu można sobie wpisać, co się chce. Natomiast to, na czym powinniśmy się bardziej skupić, to jest dążenie do objawienia, do pewnej wizji, z której będzie wypływało działanie. Nie ma działania, które nie jest ulokowane gdzieś wewnątrz nas w pewnym systemie wartości, który nosimy. Czyli innymi słowy, jak dzisiaj spojrzysz na swoje życie, na swoje działania, na swoje nawyki, na swoje przyzwyczajenia, na swoje zachowanie, to jest tak naprawdę wynik tego, co nosisz w sobie. Wynik tego, co definiuje twój system wartości, co go nakreśla, co go formułuje. Dlatego potrzebujemy właśnie Bożej mądrości, aby złapać tą myśl, że to, co determinuje nasze działanie, nasze podejście, nasze motywacje, to wizja, którą posiadamy. Coś, co jest ulokowane w naszym systemie wartości. Potrzebujemy objawienia, potrzebujemy wizji. I teraz tą wizją nie może być po prostu coś chrześcijańskiego. Coś, co po prostu brzmi po chrześcijańsku. To nie może być po prostu coś, co, nie wiem, dojdziemy do wspólnego porozumienia i stwierdzimy, to jest nasza wizja. Każdy kościół, każda służba ma swoją wizję i to jest super, bez tego lud się rozprzęga. Natomiast ja mówię o tej wizji globalnej, która nas łączy. To nie może być po prostu coś, co nawet jest cnotliwe, co jest pełne szacunku, to nie może być jakby żadne działanie, nawet żadna czynność, jakby chrześcijańska by nie była. Dlatego, że miejsce wizji jest zarezerwowane dla osoby. Tam musi stanąć osoba Jezusa Chrystusa, tego, który pokonał śmierć i tego, który życie i nieśmiertelność wywiódł na jaśnie przez Ewangelię. To nie może być po prostu coś, co powiedzmy łączy nas na takiej płaszczyźnie społecznej. Wizja tylko i wyłącznie tego, żebyśmy byli jednością, wizja tego, żeby służyć Bogu, żeby widzieć przemieniony naród, jakkolwiek, to są wspaniałe rzeczy i potrzebujemy tego, potrzebujemy to nosić w sobie, rozbudzić to w sobie, ale wizja ponad każdą inną wizją, objawienie ponad każdym innym objawieniem jest zarezerwowane dla jednej, jedynej osoby, naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu należy się wszelka chwała i od którego pochodzi nie tylko każda inna wizja, ale również mądrość i moc do tego, aby wprowadzić ją w życie, aby ją zamanifestować w naszym życiu. Więc potrzebujemy oglądać chwałę zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, w blasku której blednie wszystko inne. Nie chodzi o to, żeby ją po prostu jednorazowo zobaczyć. Nie chodzi tylko i wyłącznie, aby kiedyś usłyszeć o zbawieniu. Jak śpiewaliśmy dzisiaj w pieśniach, nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś to było jakimś elementem naszego życia, który na początku wywarł na nas wpływ, ale zbawienie, w którym się pielgrzymuje, które się sprawuje z bojaźnią i z drżeniem, o którym mówili list do Filipian, abyśmy byli wierzącymi, którzy są świadomi tego, co zostało im darowane i chodzą cały czas z tym przeświadczeniem wizji, z tym przeświadczeniem objawienia, a nie jako jednorazowego doświadczenia, ale jako ciągłego stanu. Dlaczego myślę, że jest to tak ważne? Dlatego, że to na tym pułapie będą odbywały się najważniejsze walki. I mówię najważniejsze walki, może tak, kiedy mówię o tym, że najważniejsza walka to jest walka o naszą uwagę, to nie mam na myśli tego, że my nie mamy innych walk. Każdy z nas doświadcza wyzwań, prób i testów i sami dobrze wiemy, przez co przechodzimy. Zarówno osobiście, jak i rodziny, jak i nieraz całe kościoły są nastawione na różne przeżycia, które wstrząsają nami. I dobrze wiemy, że przechodzimy czas próby i wtedy wychodzi tak naprawdę, w jakim miejscu się znajdujemy. Ale kiedy mówię o tym, że walka o naszą uwagę jest niesamowicie ważna, to mam na myśli to, że ta walka odbywa się każdego dnia. Każdego jednego dnia potrzebujesz staczać bój o swoją uwagę. O to, w co jesteś wpatrzony, w co jesteś wpatrzona. O to, co będzie mówiło do twojego życia i nakreślało wizję, światopogląd, postrzeganie rzeczywistości, ponieważ na podstawie tego będą podejmowane twoje decyzje. Na podstawie tych wartości, na podstawie tego, co widzisz przed swoimi oczami. Dlatego powiedziałem wcześniej, że to jest miejsce nie zarezerwowane dla idei jakiejś, ale dla osoby, dla żywego Boga, któremu są poddane wszelkie idee, który jest źródłem wszelkiej życiodajnej idei, wszelkiego życiodajnego pomysłu. To nie może być po prostu sama idea w sobie. Nas najczęściej takimi momentami walki są różnego rodzaju próby, kryzysy, różnego rodzaju wyzwania, kiedy staramy się zachować wiarę. Ale w gruncie rzeczy, kiedy się temu przyjrzymy, tak naprawdę te momenty to już nie jest czas, w którym można coś przygotować. To jest moment, który będzie niejako sprawdzał to, jak jesteśmy przygotowani. To, w jakim miejscu zastała nas próba. W jakim miejscu przyszło nam stawiać czoła danej okoliczności. I teraz to, co będzie kształtować nas przez cały ten proces, to będzie właśnie nasza wizja, nasze objawienie, to, w co jesteśmy wpatrzeni, ponieważ to każdego dnia przyczynia się do tego, jaki charakter jest w nas kształtowany. A wiemy, że zmiany charakteru to nie są łatwe rzeczy. To nie są rzeczy, które przychodzą bardzo łatwo i potrzebujemy mocy Bożej do tego, aby oglądać przełomy na tym obszarze. Więc dlatego ciągłe zorientowanie się na autorze i dokończycielu jednocześnie naszej wiary codziennie formuje naszą postawę w taki sposób, że kiedy przychodzą sztormy, kiedy przychodzą próby, które wzburzają naszym życiem, my jesteśmy po prostu przygotowani. To codzienna wizja, to codzienne objawienie przygotowuje nas na te chwile, w rezultacie czego, kiedy one przychodzą, stoimy niezachwiani. To nie są momenty, żeby się wtedy przygotowywać. To są momenty, kiedy jesteśmy wtedy tak naprawdę sprawdzani, jak się przygotowaliśmy. Więc co zatem będzie oznaczała potrzeba objawienia, którym jest Jezus Chrystus? Ja sobie zdaję sprawę, że to brzmi bardzo ogólnie, że to może brzmieć wręcz zagadkowo. Nie widzimy Jezusa, też o tym śpiewaliśmy. W ogóle bardzo mi się podobało dzisiaj, jak dużo było w pieśniach o Jezusie. Współgra to również z tym, co chciałem przekazać. Nie widzimy Go, nie czujemy Go. Powiedzmy, nie mieliśmy takiego doświadczenia wizji, jak chociażby apostoł Paweł w drodze do Damaszku, prawda? Kiedy Jezus mu się objawia jako apostołowi, aby go przeznaczyć do dzieła służby Bożej. Raczej nikt z nas nie miał takiego doświadczenia, jak porównywalnego do tego. A jednak Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy byli wpatrzeni w Jezusa Chrystusa, żebyśmy Go oglądali. I teraz pytanie, w jaki sposób to zachodzi i co tak naprawdę ta narracja nowotestamentowa, to co mówi nam nauka apostolska, co to tak naprawdę oznacza, z czym to się je i co to znaczy w ogóle wpatrzeć się w Jezusa. I chciałbym tutaj powołać się na kilka takich fragmentów, byleby, tylko żeby one wybrzmiały. Nie będę robił jakichś długich komentarzy na ich temat, ale pozwólcie sami, żeby to Słowo Boże, żeby ono nakreśliło pewien szkielet, żeby ono nakreśliło pewną główną myśl, która stoi dzięki Duchowi Świętemu za tymi fragmentami. Pierwszym fragmentem będzie list do Galatów, 3 rozdział, wersety od 1 do 3. Apostoł Paweł zwraca się do nich w ten sposób. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę się dowiedzieć od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Zobaczcie, apostoł Paweł również tutaj porusza ten temat wizji, ten temat patrzenia tego, co zostało wymalowane przed oczami Galacjan, prawda? I jako pewnego rodzaju obraz. On mówi o obrazie Chrystusa ukrzyżowanego. I słuchajcie, nie myślę, że apostoł Paweł przyjechał tam rzeczywiście z pędzlami, przyjechał tam z jakąś ramą, z jakimś płótnem i namalował im Jezusa. Umówmy się. Kiedy Paweł mówi o obrazie Chrystusa ukrzyżowanego przed ich oczami, o czym innym mówi, jak o nauce, którą im przekazał? To, o czym mówił również fragment z przytoczonej wcześniej Księgi Przysłów, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga, błogosławiony ten, kto przestrzega nauki, przesłania, słowa, ponieważ to słowo maluje pewien obraz przed naszymi oczami. Pytanie dzisiaj, które zachodzi, jakie i czyje słowo mówi do twojego życia i jaki obraz maluje? Na to zwraca apostoł Paweł szczególną uwagę. Ja przyjechałem do was z wieścią, z przesłaniem Ewangelii, której wcześniej mówi, że innej nie ma, chociażby się jakikolwiek anioł z nieba objawił, jakąkolwiek anielską wizję byście mieli, nie ma innej Ewangelii. Oprócz tej, o której wam mówiłem, o Ewangelii zbawienia z łaski przez wiarę. I mówi, jak to z wami jest? Czy jesteście aż tak nierozumni, żeby przed wami, przed których oczami został wymalowany ten obraz, żeby to zostawić, żeby zostawić Chrystusa ukrzyżowanego, czyli na co on zwraca ich uwagę, co to była za nauka? To była nauka o dziele Jezusa Chrystusa. Ta nauka, która ich chroniła przed wejściem pod prawo, przed ludźmi, którzy przyszli, aby ich ograbiać, jak mówi Paweł, okłamywać. Ta nauka, która miała ich strzec, oni ją zostawiają na rzecz pewnego rodzaju alternatywy. Czy to nie brzmi znajomo względem tej historii, którą czytaliśmy z Genezis, z Księgi Rodzaju? Coś, co jest Bożym zamysłem, co jest Bożym planem, zostało przyniesione im jako zwiastowanie Boże. I oni zostawiają to na rzecz jakiejś alternatywy, na rzecz jakiegoś lepszego pomysłu, tak jak szatan w Edenie starał się to zrobić, jak wąż próbował ich kusić w Edenie, mówiąc, słuchajcie, ja mam dla was lepszy plan, wyjdzie wam to na dobre. Tak samo Galacjanie ulegli tej pokusie. I dlatego Paweł mówi do nich, że chce się dowiedzieć, czy przez uczynki zakonu otrzymali ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czyli to, czego słuchali, kształtowało obraz przed ich oczami, kształtowało ich wizję. I to nie jest jakiekolwiek słuchanie, to nie jest słuchanie czegokolwiek, ani kogokolwiek, ale słuchanie z wiarą, słuchanie o zmartwychwstałym Jezusie, słuchanie o Chrystusie ukrzyżowanym, o Jego dziele, o tym, że to jest punkt centralny wszelkiego Bożego stworzenia, że to na Nim są skupione wszelkie zwierzchności niebieskie, wszelcy aniołowie, cała rzeczywistość duchowa, wszyscy w niebie śpiewają chwała Barankowi. I jakżeby pośród tej prawdy nasz wzrok miałby być zwrócony na cokolwiek innego, na kogokolwiek innego. 2 Koryntian 3:18, również apostoł Paweł mówi, My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Pokazuje tutaj z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana. Oglądając, czyli On mówi im znowu, oczywiście, że to jest język metaforyczny, oczywiście, że to nie jest dosłowne w takim zrozumieniu, że oglądali Jezusa, który już zmartwychwstał i zasiadł po prawicy majestatu. On mówi właśnie w kontekście tej wizji, w kontekście tego objawienia, które oni nosili. Chwałę Pana. To, co powinno ich zachwycać i jednocześnie kształtować ich światopogląd, pomóc ostać się w chwilach próby, kiedy one przychodziły, kiedy byli prześladowani ze strony Żydów, ze strony władzy Rzymu, ze strony innych pogan wokół. Chrześcijanie byli w tamtym czasie prześladowani dosłownie z każdej strony. To nie była religia państwowa, to nie było coś, z czym mogli się obnosić, ale byli naprawdę prześladowani z każdej strony. I teraz Paweł mówi, że jedyne, co pozwoli wam być przemienionymi, doświadczać przemiany, to jest oglądanie chwały Pana. Zauważcie, że on trochę inną drogę wybiera niż to, jak my często myślimy, to znaczy my myślimy jakby trochę wstecz, czyli skupiamy się bardzo często na tym, co robimy i jak to robimy. A Paweł mówi, nie, to, co rzeczywiście jest ważne, to jest to, w kogo jesteś wpatrzony, w co jesteś wpatrzony, bo to będzie mówiło do twojego życia. I na podstawie tego następnie będą przejawiały się twoje różnego rodzaju uczynki, dobre czy złe, życiodajne czy śmiercionośne. To, w co jesteś wpatrzony, to, w co jesteś wpatrzona, to tak naprawdę określa, co realnie mówi do twojego życia. I Paweł mówi, na tym powinniście się skupić. Ponieważ kiedy my oglądamy chwałę Pana, kiedy jesteśmy zachwycani Jego dziełem, Jego imieniem, tym, kim jest, we własnej osobie, to będzie następnie sprawiało, że zostajemy przemienieni. To jest proces, który sprawia Pan, który jest Duchem. Tak Bóg w swojej mądrości to zaplanował, abyśmy my oglądali Jego chwałę i aby to oglądanie Jezusa Chrystusa jako żywego Boga, ono było dotykane przez moc Ducha Świętego, abyśmy my byli przemienieni. Często staramy się sami przemieniać, sami zmieniać. Nie wychodziło ci raz, drugi, trzeci, piąty, pięćdziesiąty i nie wyjdzie ci za tysięcznym, dwutysięcznym i pięćdziesięciotysięcznym razem też ci nie wyjdzie. Ponieważ przemiany w twoim życiu dokonuje Bóg w swojej mocy. Wszystkie książki coachingowe dzisiaj będą mówić na temat stawania się lepszym sobą. Okay? Ale tylko Bóg może przeprowadzić w twoim życiu tą przemianę, która jest realnie trwała i która cię będzie wiodła do życia wiecznego. Hebrajczyków 12 od 1 do 2. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Kolejny raz Paweł pokazuje to, co nas trzyma w biegu, trzyma nas zaangażowanych, pełnych pasji, oddania, skupionych na celu, to jest osoba Jezusa Chrystusa. I to mówi apostoł Paweł, dzięki któremu mamy większość listów Nowego Testamentu. Mówi Paweł, który wykonał niesamowite dzieła, który jak nikt inny przyczynił się do zwiastowania Ewangelii na całym świecie. I Paweł mówi, że on nie patrzy, oczywiście list do Hebrajczyków może być spekulowany, czy to rzeczywiście Paweł napisał, jestem tego świadomy. Natomiast chociażby powołując się na list do Filipian, w którym mówi, że on patrzy tylko na Jezusa, żeby dokończyć tego biegu. Tylko na Niego. On nie jest nawet skoncentrowany tak bardzo na służbie, jakkolwiek wielka i chwalebna by nie była, ale na Jezusie we własnej osobie. Dlatego, że służba w twoim życiu może mieć różne momenty. Może być bardziej zaangażowany, mniej zaangażowany, ale zaangażowanie Jego miłosierdzia względem ciebie nigdy się nie zmienia. I kiedy cały czas patrzysz na Jezusa, to nawet kiedy przechodzisz przez trudności, to Jego łaska cię podnosi, to Jego łaska cię utrzymuje w tym biegu, to Jego ręka cię chwyta, nie twoje poczucie służby. Ile razy jest tak, że nam się po ludzku służyć nie chce, bo kołdra jest taka miła, bo pogoda jest taka ładna, bo mamy tylu fajnych znajomych. To są normalne rzeczy, które przeżywamy, które czujemy w ciele, ale to, co rzeczywiście świadczy o tym, jakie decyzje podejmiemy, to cały system wartości, którym się kierujemy, który jest ponad to, co czujemy. Dlatego to zawsze jest miejsce zajmowane przez osobę Jezusa Chrystusa. I na koniec Jakuba 1:22-24. Bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu. Nie przekupiałem sobie fragmentu, tam dalej jest napisane. Bo przypatrzył się sobie i zaraz zapomniał, jakim jest. Lecz kto trwa, kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa... O, dziękuję bardzo. Kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem słowa, który zapomina, lecz wykonawcą, i to ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tak, czyli... Ten, kto wejrzał w doskonały zakon wolności i uwaga, trwa w nim. Trwa w nim. My nieraz mamy to doświadczenie, że zobaczyliśmy, okej, nawróciliśmy się, oddaliśmy życie Bogu. Coś się zadziało w naszym życiu i czasami to doświadczenie jest jedynym doświadczeniem, do którego odnosimy się w naszym życiu jako coś, jako przeżycie duchowe. Natomiast Bóg zaprasza nas, abyśmy nie tylko wejrzeli w ten doskonały zakon, to doskonałe prawo wolności w Jezusie Chrystusie, ale żebyśmy w nim trwali. W myśl tego, co mówi list do Kolosan, jak przyjęliście Chrystusa Pana, tak w nim chodźcie. Jak przyjęliśmy Jezusa? Z łaski, przez wiarę. I to się nie zmienia w naszej podróży z Bogiem. Jezus sam pokazywał bardzo często to, że On czyni to, co widzi u Ojca. On mówi to, co usłyszy u Ojca. On daje nam ten wzór, On daje nam ten model, że Jego wizja jest nakreślona przez to, co widzi u Ojca. On w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, 40 wersecie mówi, to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest wola Ojca, abyśmy widzieli Syna, aby to On mówił do naszego życia, aby to Jego Słowo, Słowo Chrystusowe, ono cały czas kształtowało nasze myślenie, nasze postrzeganie, aby kształtowało naszą wizję i nasze objawienie. I być może myślisz sobie, że ty czegoś takiego nie masz, albo że to jest trudne do zrobienia, ale w gruncie rzeczy Bóg zatroszczył się o to, żeby nie było żadnych przeszkód na tej drodze. Pismo mówi, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Tego, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Na Jezusie nie możesz się zawieść. Na swoich pomysłach, na poprawnych pomysłach, na poprawnych ideach, na agendach ludzkich można się zawieść. Ale na Jezusie, Jego osobie nie możesz się zawieść i nie zawiedziesz się. Wzywanie imienia Jezus jest namaszczone Bożą mocą Ducha Świętego. I kiedy my wzywamy tego imienia, kiedy potrzebujemy Jego ratunku, kiedy potrzebujemy, aby Jego panowanie objawiło się przez to, że nas ratuje w naszym życiu, On nas wysłuchuje. Jeżeli Bóg wymyślił pewnego rodzaju model, w którym mówi, że Jego wolą jest to, abyśmy widzieli Syna i żebyśmy wierzyli w Niego i przez to mieli życie wieczne i nadzieję zmartwychwstania w dniu ostatecznym, to On jest tym, który pilnuje, aby to się zamanifestowało w naszym życiu. On jest wierny swojemu Słowu i On ulokował cały potencjał swojego Słowa i swojej woli w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dlatego dzisiaj wołając do Niego, zanurzając się w Jego dziele, w Jego krzyżu, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, odnajdując siebie samych w Nim, w tym, co się tam wydarzyło, modląc się o świeże objawienie na ten temat, On zawsze Ciebie wysłuchuje, dlatego że On zawsze wysłuchuje swojego Syna. Bóg zawsze wysłuchuje swojego Syna. Tak jak pokazuje to w momencie chrztu Jezusa, to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Tak jak pokazuje to, Jego słuchajcie, tam dodaję. Tak jak pokazuje to na górze przemienienia wśród Mojżesza i Eliasza, On mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Tak dzisiaj możemy mieć pewność, że przychodzimy do Ojca przez Jego umiłowanego Syna, którego słuchamy i którego wierzymy. I przychodzi mi na myśl jeszcze jedna historia, w której apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy On im się objawia, chwilę rozmawiają na temat nadejścia Ducha Świętego i Jezus wstępuje do góry. I oni patrzą, jak On wstępuje i aniołowie do nich, panowie, na co patrzycie tak bardzo? Na co wy tam tak patrzycie? Tak jak Go widzieliście wstępującego, tak zobaczycie Go powracającego, wstępującego. I mi bardzo fascynuje to, co następnie się stało. Tam jest napisane, że poszli i trwali w modlitwie. Czyli to, co zobaczyli, popchało ich do konkretnego działania. Więc to tak często jest w naszym życiu, że my nie potrzebujemy teraz skupić się na tym, jak przeorganizować nasze życie, aby było bardziej chrześcijańskie i tak dalej. My potrzebujemy przeorganizować nasze myślenie, to, w co jesteśmy wpatrzeni, kogo słuchamy, kto maluje obraz przed naszymi oczami i co jest malowane przed tymi oczami. Ponieważ to jest szersza perspektywa, która będzie wpływała na nasze życie, na nasze zachowanie na co dzień. Ostatnio dzieliłem się takim słowem w kościele na temat Abrama w zeszłym tygodniu, kiedy to Bóg wyprowadza go w widzeniu w nocy i Abram mówi do niego, że Panie, czego chcesz ode mnie? Nie mam nawet potomka. Nie mam nic, nie mam nikogo ani niczego. I Bóg mówi mu, spójrz gwiazdy i policz, jeżeli potrafisz je policzyć. Mówi, odwróć wzrok od swojej słabości, od tego, czego nie masz, od tego, czego ci brakuje i spójrz na moje słowo, uchwyć się mojego słowa. I on mówi mu, spójrz w gwiazdy, zobacz, zmień swój punkt patrzenia. On nie powiedział mu, no najpierw rozwiąż problem z waszą niepłodnością, a potem porozmawiamy na temat wielkiego narodu izraelskiego. I on mówi, spójrz w gwiazdy. Dzisiaj wierzę, że Bóg wzywa nas w ten sam sposób, mówiąc, spójrz na mojego Syna. Spójrz na Tego, który trwa od wieków na wieki. Tego, który przelał swoją świętą krew, abyś Ty dzisiaj mógł doświadczać życia wiecznego. Jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, że potrzebujesz takiego doświadczenia, może go nigdy nie było w Twoim życiu, albo kiedyś się coś wydarzyło, ale czujesz, że tego już nie ma, nie chodzi o to, żeby teraz szukać jakiejś duchowości, ale żeby przyjść do Jezusa w prostocie serca, żeby szukać Go, Jego imienia i Jego chwały i pozwolić Mu, żeby ta chwała zachwycała Ciebie. Nie brakuje Ci niczego, czym Bóg już Cię nie obdarował w swoim Synu. Pytanie tylko, czy zechcesz sięgnąć po to tak, jak Bóg to zaprojektował, tak jak to wymyślił. Czy zechcesz zwrócić swój wzrok na Jezusa, aby Duch Święty mógł uhonorować Jego imię w Twoim życiu. On zawsze słyszy, kiedy Go wzywasz i nie doznasz zawodu. Nie można przesadzić z imieniem Jezus w naszym życiu. Nie da się przedawkować Jezusa. Dlatego chciałbym krótko pomodlić się na koniec. Chciałbym, abyśmy skupili się teraz na naszym osobistym doświadczeniu, każdy z nas. Jeżeli potrzebujesz, aby Bóg na nowo wymalował przed Twoimi oczami obraz Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa ukrzyżowanego. Jeżeli potrzebujesz tego doświadczenia, które będzie kształtowało Twój światopogląd, to zechciej się również pomodlić, zgodzić w modlitwie i własnymi słowami, tak jak potrafisz. A ja pomodlę się wraz z całym Kościołem na koniec. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo, które ma moc, za słowo, które Ty namaszczasz. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, za to, że dzisiaj jako Kościół możemy wzywać imienia Jezusa Chrystusa. I to tego imienia dzisiaj wzywamy nad naszym życiem. Imię, które przywiodło życie, imię, w którym jest odpuszczenie wszelkiego grzechu, imię, które oczyszcza nas z każdej winy. Tego imienia, Panie, dzisiaj wzywamy i modlę się o każdą osobę, której dzisiaj wizja jest nadszarpnięta, niekompletna, niepełna, uszkodzona, której postrzeganie jest zaburzone przez wpływy tego świata, przez kłamstwo, przez strach, przez niepokój. Wzywam Twojego imienia, Panie, abyś to Ty przyszedł i abyś to Ty objawił się w swojej mocy. Modlę się o każdą osobę, która chce słuchać Twojego słowa. Chce słuchać o Tobie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym. Ponieważ patrząc na Ciebie, Jezu, widzimy to, jaki jest Ojciec. Ty, Panie, jesteś obrazem niewidzialnego Boga. Ciebie, Boże, nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił nam Cię. Dlatego dzisiaj przychodzimy tak, jak zapragnąłeś tego przez Twojego Syna, Panie, mając zupełną pewność, że wysłuchujesz nas dzisiaj w tej modlitwie. Panie, chcemy widzieć Ciebie. Chcemy oglądać Ciebie. Chcemy nie przestawać patrzeć na Ciebie. W miejscu pustyni, posuchy, słabości, Panie, niech Twoje imię przynosi odpocznienie, niech będzie jak źródło wody tryskające na pustyni. Niech zalewa nasze życie. Tobie niech będzie chwała, drogi Jezu, aby Ojciec w niebie był uwielbiony. Amen.